Trwają wakacje, chociaż niestety powoli dobiegają końca. Dla szkół podstawowych i średnich to już przedostatnia niedziela wakacji. A my mieliśmy przez te wakacje takie wakacyjne, bo to wakacje, kazania. Seria wakacyjnych kazań, kiedy to dowiadywaliśmy się o całym szeregu pożądanych wartości i zdolności, które mamy z łaski Bożej. Mamy z urodzenia, mamy z Ducha Świętego, z miłości, z podziwu dla Jezusa i schodzenia w światłości, jak to ostatnio mówiliśmy. I mam nadzieję, że pamiętacie, jakie to wartości wymienialiśmy, jak ich jest znacznie, znacznie więcej, ale my o niektórych mówiliśmy, że to, co ludzi gnębi, to, z czym ludzie sobie nie mogą poradzić, co próbują wypracować z takim trudem, ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, mają to gratis, mają to z łaski, ponieważ Bóg dał nam w swojej łasce tak wiele darów i możemy z tego korzystać. Na zakończenie wakacji chciałbym, byśmy porozmawiali o pracy dla Pana, no bo przed nami bardziej pracowity okres, to chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pracy dla Pana, o byciu Bożym pracownikiem. Byciu Bożym pracownikiem. Kiedy w tych czasach myślimy o pracy, to jest to pożądana wartość, prawda? Ach, jak czasem zazdrośnie patrzymy na innych, że mają stałą pracę. Że my tam gdzieś dorywczo, to na wagon, to tu, to tam, to gdzieś coś posprzątać. Dorywczo jakoś, a on ma stałą pracę. A umowę masz na ile, bracie, siostro? No ja mam na 5 miesięcy, ja mam na rok. O, wow, a co będzie po roku? A ja mam na czas nieograniczony. O, gratuluję, mówimy komuś takiemu. Praca jest pożądaną wartością dzisiaj. Doczekaliśmy się tego, że nie można sobie, wiecie, z pracą tak, jak nie, to ja sobie pójdę gdzie indziej. To tak kiedyś za komuny bywało, że człowiek mógł w miesiącu w 5 miejscach pracować i zawsze go chcieli. I jak tylko tam kierownik trochę podpadł, to mu się na nosie zagrało i poszło się gdzie indziej, była praca. Praca dzisiaj, o, to jest wielka wartość. Mieć pracę, aby utrzymać siebie i swoich bliskich. Mieć pracę, aby wspierać potrzebujących. A powiecie, to już niekoniecznie. No, Pismo Święte nas uczy, że to jest jeden z głównych celów pracy chrześcijanina, żeby nie tylko samemu móc się utrzymać, ale żeby móc wspierać tych, którzy są w potrzebie. Mieć pracę, aby mieć poczucie przydatności i spełnienia w życiu, prawda? Jak się człowiek podle czuje, jak tu go nie chcą, tam go nie chcą, tu nie wychodzi, tam nie wychodzi, ja się do niczego się nie nadaję. A jak cię mówią, pani bardzo dobrze pracuje, o, to człowiek, jak gdzieś tam jakoś zauważą, jak jakąś nagrodę, premię dadzą, jak się człowiek poczuje, och, och, to ja jestem potrzebny. A jeszcze mieć taką pracę, która ci daje osobistą satysfakcję, lubisz tę pracę, kończysz pracę i mówisz, o nie, już muszę kończyć? Ja chcę jeszcze pracować chcę mi się jeszcze. No to poczekaj do ranka. O, aż do rana trzeba czekać. Mieliście kiedyś taką pracę? Nikt takiej pracy nie miał. Życzę wam, żebyście mieli taką pracę, żeby się, jak już mówię, koniec, odrywają cię od tego miejsca pracy, a ty mówisz, jeszcze nie, jeszcze chcę popracować. Ja wierzę, że jest taka praca. Znam ludzi, którzy tak pracują. To jest coś pięknego. A czym jest w porównaniu z taką naszą świecką pracą? Praca dla Pana. Jakże to inna kategoria i inna wielkość. Te nasze najwspanialsze prace, choćbyś pracował w biurze prezydenta, choćbyś pracował w NASA, choćbyś latał najnowszymi modelami samolotów i tak dalej, choćbyś nie wiem jaką ważną pracę miał, choćbyś jednym guzikiem tracił $1 000 000 na rzecz budżetu państwa, taki ważny żebyś był, to jest nic w porównaniu z pracą na rzecz Królestwa Bożego, z pracą Bożą, z pracą dla Boga. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj i zobaczyli atrakcyjność pracy Pańskiej, pracy dla Boga. I bardzo proszę, żebyście tutaj, jak ktoś nie jest pastorem w tej sali, ani liderem, ani żadnym jakimś tam, żebyście się nie wyłączali i nie odjeżdżali. Bo praca, o której mówimy, praca dla Pana, to nie jest tylko praca pastorów, duszpasterzy, jakichś tam kierowników szkółki niedzielnej, kogoś tam jeszcze. To jest powinność, to jest złe słowo, to jest przywilej każdego, kto narodził się na nowo. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, kto narodził się na nowo, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, jest pracownikiem Pańskim. Zbór powie amen. No wszyscy jeszcze są przekonani, że taka jest prawda, ale część już widzę, że chwyta to, że każdy z nas jest pracownikiem Pańskim. No i pomyślmy tak przez chwilę o tej pracy. Bo ja wiem, że lubimy opowiadać o naszych pracach, tych świeckich, że mamy lepszą, gorszą, ale porozmawiajmy teraz o pracy Pańskiej. Najpierw, jak o pracy, to trzeba pomyśleć trochę o pracodawcy, prawda? I mówimy o naszych szefach, naszych pracodawcach, że jeden to super, a na drugiego to patrzeć nie możemy i takie różne rzeczy. I że on tylko chce nas złupić. I chce, by jak podwyżki nam już 5 lat nie daje, a coraz to nowszym samochodem jeździ, dom wybudował i tak dalej. I gul nam zaczyna chodzić. Jeśli chodzi o pracodawcę w pracy Pańskiej, to jest, słuchajcie, w 100% idealny pracodawca. Są już niektórzy przekonani, że tak jest. Mówią amen. Jak jesteście do czegoś przekonani, jak mi się uda utrafić w wasze myśli, to powiedzcie, ja tak... Widzieliście kiedyś murzyńskie zbory? Czasem, wiecie, my teraz to z gospel mamy sporo do czynienia i tak mi się czasem marzy, żeby któregoś razu stanąć przed murzyńskim zborem, a żeby tak zbór zareagował czasem. Ale ja wiem, my nie tylko, że Polacy, ale jeszcze na północy. Szanuję to. Cieszę się w ogóle, że się uśmiechniecie czasem. Więc nasz pracodawca jest doskonały. Wezwał nas, powołał nas, dał nam zadanie, dał nam pracę i w tej pracy nie ma swojego interesu, bo jemu nasza praca, to wiecie jak jest potrzebna. On jest doskonały, więc całkowicie spełniony. To szef świecki, on potrzebuje ciebie, mnie, 15 innych roboli czasem, żebyśmy jego marzenia zrealizowali, żebyśmy mu zapracowali, a on żeby kasę zgarnął i pojechał sobie do ciepłych krajów na urlop. Ale ten nasz pracodawca, czyli Bóg, on jest doskonały, spełniony sam w sobie. On nie potrzebuje twojej czy mojej pracy, żeby mieć zadowolenie, żeby się przestać martwić albo żeby pozytywniej spojrzeć w przyszłość. Nie, on jest spełniony, on... Nasza praca jest mu niepotrzebna. On daje nam pracę, on dał nam zadanie, bo nam jest to potrzebne. I on kieruje się tylko tym, żebyśmy my byli szczęśliwi w naszym życiu. W pracy liczy się też to, co kiedy zaczynamy pracę, co musimy zainwestować, prawda? I czasem mamy ofertę pracy, ktoś mówi, słuchaj, możesz super zarabiać, tylko, że musisz mieć, no wymyślam teraz, musisz mieć prawo jazdy A, B, C, D, E i D jeszcze. I musisz jeszcze kupić sobie samochód, taki duży, dostawczy za 120 tysięcy złotych i coś jeszcze. I wtedy możesz do mnie przyjść i pracować. A ty, no jeszcze to prawo jazdy może bym jakie B znalazł, nie? Ale co więcej, a taki samochód to niemożliwe. Czasem ludzie, żeby zacząć jakiś biznes, jakąś pracę, to muszą... Wiecie, tam kredyty, powymyślać, przejść dziadka, przez babkę, coś, jakiś kredyt wziąć, żeby złapać, żeby trochę groszy, żeby wystartować. A potem drżenie serca, bo trzeba zaraz kredyt spłacać i wielu plajtuje, nie? Bo zabijają ich te koszty początkowe, żeby w ogóle zacząć pracować. A jeśli chodzi o naszego pracodawcę, o pracę Pańską, to powiem tak, żadnego ryzyka. Wszystkie koszty początkowe wziął na siebie nasz Pan. Zapłacił za nas cenę, wykupił nas z naszych grzechów, dał nas, którzy byliśmy martwi w naszych uczynkach, grzeszni, zgubieni. Widzicie? Prawdę mówię, nie? To wszystko Pan wziął na siebie. Jest tylko jedna rzecz tutaj potrzebna. Żebyśmy poszli po prostu, ufając Mu, byśmy się zaangażowali na 100%. Byśmy poszli na całość. W tej pracy On od nas oczekuje, mówi, masz wszystkie koszty początkowe wziąłem na siebie, umożliwiam Ci, żebyś mi pracował, żebyś pracował dla mnie, tylko teraz, jak już Ci dałem tę możliwość, jak Cię zaangażowałem, zatrudniłem, to chodź teraz na 100%, służ mi, pracuj mi, pracuj dla mnie, pracuj dla mnie. A charakter pracy? No, wiecie, różne są prace, niektóre to człowieka mogą zabić w tydzień. Jak musisz ciągle to samo robić, jak kiedyś jako młody człowiek wystartowałem, może niekoniecznie tak bardzo sam chciałem, ale zostałem tokarzem. O, takie maszyny, takie tokarnie, takie aż dym, wióry takie lecą. Ale będę tokarzem. Nauczyłem się tego zawodu, dostałem Ausweis, że mam takie prawo do wykonywania tego zawodu i stanąłem i dołączyłem do grona innych tokarzy, rutyniarzy. Przychodzą, przyjeżdżają, sztaplarki przywożą, przywieźli mi taką takie jednakowe kawałki tego metalu. Mówi, masz tu, chłopie, i rób taki wymiar i masz to robić. No się rzuciłem, pierwsza, druga, piąta, dziesiąta. Potem patrzę, ludzie, to cały czas to samo. Jeden dzień, drugi tydzień, trzeci dzień. Cały czas to takie same kawałki. Sprawdzać z załamka. To nie dla mnie. To nie dla mnie. Przeniosłem się na kurs dla maszynistów kolejowych i zacząłem jeździć lokomotywą. To tu, to tam, żeby urozmaicić sobie życie, bo po prostu nie mogłem wytrzymać w tej hali, przy tej jednej maszynie, przy tych samych detalach cały czas. Praca dla Pana to jest praca niesamowicie atrakcyjna. Bo tak naprawdę każdego dnia co innego możesz przeżyć i co innego możesz wykonywać w pracy dla Pana. Pierwsze to to, że my mamy w ogóle pracę pod kierownictwem, że nie musisz w nocy spać i myśleć, jak ja to jutro zrobię, jak ja sobie poradzę z tą sprawą, jak podołam wyzwaniu, które mi postawił mój pracodawca. Tak niektórzy się trują, siwieją z powodu swojej pracy, bo mają różne takie ważne zadania i nie mogą sobie z tym poradzić. A my mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi w pracy. Śpisz sobie, spokojnie śpisz, rano się budzisz, Duch Święty cię nadbudził. Ej, wstawaj już. Jak długo będziesz spał leniwcze? Obudź się. Budzika nad nie musisz nastawić, bo Duch Święty cię obudzi. I rusza. I On ci mówi to, teraz pojdź teraz to, a teraz idź tam, teraz zostaw, teraz pomóż, teraz podaj, teraz przeproś. Przepraszać też trzeba? Trzeba też przepraszać, bo w tej pracy prowadzi nas Duch Święty. On nam mówi. On daje nam też możliwości rozwoju osobistego. Jest praca, która cię zabija, twoją osobowość. Te świeckie prace niektóre ogłupiają człowieka, staje się automatem. Ta praca pod kierownictwem Ducha Świętego, praca dla Pana, sprawia, że ci się zachciewa czytać, że ci zachciewa się słuchać, że chcesz z tego i tamtego spróbować, że cię nigdy w ogóle takie rzeczy przedtem nie interesowały. Cię kiedyś interesowało tylko piwo, kiełbasa i mecz. I to wszystko. A dzisiaj ty zaczynasz różne rzeczy zauważać, porównywać. I nie to, że się filozof robisz, ale że po prostu światły człowiek się robisz, horyzonty ci się poszerzają. Chcesz lepiej wiedzieć, jak to, a dlaczego to, a chcesz to lepiej zrozumieć. Rozwijasz się w tej pracy. No i do tego jest jeszcze, wiecie, adrenalina. W pracy dla Pana jest to, ludzie płacą ciężkie pieniądze, żeby trochę adrenalinki mieć. A w tej pracy dla Pana, oczywiście, jeśli naprawdę pracujemy, bo jeżeli jesteśmy takimi, wiecie, pracownikami, w Biblii jest napisane, w pracy nie leniwi. Że mamy być nieleniwi w pracy. A jeśli jesteśmy w tej, i chodzi o duchową pracę, jeśli jesteśmy leniwi, no to zero adrenaliny. To w niedzielę tylko o 9:30, żeby trafić na 10:00, bo się czepia, żeby się nie spóźniać, no to przyjdę na tą 10:00, odbębnię swoje i pójdę do domu. To żadnej adrenaliny nie ma. Ale kiedy zaczynamy pracować dla Pana w poniedziałek, we wtorek, w środę, kiedy pracujemy dla Niego, wchodząc tu do kaplicy, wychodząc z kaplicy, kiedy pracujemy w każdych warunkach, kiedy jesteśmy Jego sługami, kiedy słuchamy, co mówi Duch i my to robimy, oj, to ci czasem powiedzą, wynocha stąd. Czasem ci powiedzą, no wiecie, co czasem się dzieje. Czasem nagle znajdziesz się w wielkim niebezpieczeństwie. Czasem słyszymy świadectwa, podziwiamy, że ten brat, tamten misjonarz, takie rzeczy przeżywali ludzie. Ile adrenaliny, może adrenaliny. Nawet innym jeszcze mogli rozdawać. Kiedy się prawdziwie pracuje dla Pana. A wynagrodzenie, no bo w pracy ważne jest wynagrodzenie, prawda? Mówimy o pracy dla Pana, pracy w służbie Bożej. Jeśli chodzi o pracę dla Pana, to mówimy nie o wynagrodzeniu, ale o trojakim wynagrodzeniu. No bo jest najpierw zapłata. Słowo Boże mówi trochę o tym. Pozwolicie, że zobaczymy w parę miejsc Słowa Bożego. 1 Koryntian 3,8. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Zapłatę każdy odbierze według swojej pracy. 1 Koryntian 3,8. 2 Koryntian 5,10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Znowu mowa o tym, że jest zapłata. Że jest zapłata za to, co robimy. Efezjan 6,5 do 8. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą, jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Alleluja! Zapłata! Czeka nas zapłata. Jest zapłata w pracy Bożej, w służbie Bożej. Hebrajczyków 10:35. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Czyli, że to nie jest pensyjka malutka, tylko to jest wielka zapłata. Że to jest tyle, co więcej niż co posłowie dostają i prezesi największych spółek w Polsce. Wielką zapłatę. Hebrajczyków 11:24. O Mojżeszu jest tu powiedziane. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Wiedział, będzie zapłata, znacznie więcej niż to mogą mi zaoferować Egipcjanie. 2 Jana 1,8. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Nie 40%, nie 35%, ale pełną 100%. A więc jest zapłata. I to nie ten pracodawca płaci, bo u niego nie ma żadnego deficytu, on nie ma trudności z wypłatą. Mówi, oj, pracownicy kochani, tak bym chciał wam wypłacić, ale nie mam z czego, bo mi się sypnęło, albo kobieta mi poszła na zakupy i nie mam już z czym wypłaty wam zrobić. Nie, ten pracodawca wypłaca pełną zapłatę, wielką zapłatę. Ale wynagrodzenie, jakie nas czeka, to nie tylko zapłata. To jest jeszcze coś takiego jak nagroda. A nagroda to nie jest to samo, co zapłata, prawda? Wiemy, że tam jak nam czasem jakąś nagrodę w pracy dadzą, to my się... O, to nie jest, nie wolno tego w obręb zapłaty. Zapłata co innego, nagroda co innego, a Słowo Boże mówi... Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że... nagradza tych, którzy go szukają. Jest bardzo dużo w Biblii na temat nagrody. Paweł dużo napisał na temat nagrody, która go czeka w górze. Mało tego, ten nasz pracodawca jest taki, że kiedy pracujemy dla Niego, kiedy pracujemy w oddaniu dla Niego, to On w pewnym momencie bierze nas na wspólników. Niedawno jeden młodzieniec z jednego zboru do mnie zadzwonił i się chwalił mi, jak to rok temu zaczął pracę w pewnym biznesie. Pracował tak dla pracodawcy, tak dobrze, że ten pracodawca go któregoś dnia wezwał. Mówi, słuchaj, ty tak świetnie pracujesz, ty masz tego, ja chcę cię na wspólnika. Bądź moim wspólnikiem. Piękne, prawda? A właśnie to czeka nas, którzy pracujemy dla Pana. Bo jak w Słowie Bożym czytamy, na przykład Rzymian 8:16, ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To jeden werset. A wiemy, że jest cała masa innych, które mówi o tym, że będziemy z Nim współdziedziczyć, współkrólować, że nie tylko będziemy traktowani jako słudzy, którym zapłatę się da i koniec, tylko będziemy razem z Nim jako współdziedzice Chrystusa. Wraz z Chrystusem. No rewelacja. A jak można w takim razie zostać pracownikiem Bożym? Skoro to jest taka praca, że to nawet japońskie firmy nie mogą nam tego zaoferować. Czegoś takiego, takich te amerykańskie i tak dalej nie potrafią. Co decyduje o tym, że zostajesz pracownikiem? Czynnikiem decydującym jest Boże powołanie. Do pracy pańskiej Bóg powołuje. Wszystko zaczyna się, gdy Bóg człowieka powoła. Gdy włoży w jego serce, jak to jest w księdze kaznodziei Salomona, wieczność włoży w jego serce. Przedtem interesowały go tylko sprawy doczesności. Tylko, żeby lepiej mieszkać, żeby lepiej jeździć, żeby lepiej się bawić, żeby lepiej wypoczywać, żeby lepiej się ubierać i tak dalej. Wiecie przecież. Ale był taki dzień, w moim na pewno, a myślę, że w twoim życiu też, taki dzień, kiedy Bóg włożył wieczność w twoje serce. I od tego momentu już nie takie jest ważne, gdzie mieszkam, co jadam, jak sypiam i jak się tam, jak mi się wiedzie w doczesności, jak ważne jest to, czy się Jemu to podoba. Czy dla Niego służę, czy wypełniam Jego wolę. Wieczność włoży w moje serce, że już myślę o wieczności, a nie o doczesności. O tym, co w górze myślę, nie o tym, co na ziemi. To jest ten moment nowego narodzenia, to jest ten moment powołania Bożego, że Bóg cię wyszukał, wziął te swoje, nie wiem, jakie ma urządzenia, te skanery swoje, przeskanował społeczeństwo gdańskie i okolice i tę całą aglomerację przeskanował. W paru miejscach mu wyskoczyło i my wieczność mamy w sercach. Zaczynamy żyć dla Chrystusa, chodzić dla Niego. To nas, jak mówiąc młodzieżowym językiem, kręci. To nas interesuje. Chcemy Mu się podobać, chcemy pracować dla Niego. Jak to jest, że Bóg akurat nas wybrał, a nie innych? No tego to ja już wam nie wytłumaczę. W żaden sposób nie potrafię pojąć, dlaczego mnie wybrał. No, może was, to jeszcze bym zrozumiał, bo jesteście porządni ludzie. Przystojni, ładne kobiety, mądrzy i tak dalej. Ale ja? Gdybyście widzieli, gdzie ja mieszkałem. Gdybyście widzieli, jak ja wyglądałem, to byście się po prostu uśmieli. I to wszystko. A On mnie wybrał. Ha! Nie pojmę tego nigdy. I jak patrzę do Biblii, jak Bóg wybiera, jak te kryteria Boże w żaden sposób nie pasują do naszych, to jestem zadziwiony. Spójrzmy na parę przykładów. No bo według nas, no to do służby Bożej, do pracy pańskiej powinien być powołany po pierwsze ktoś, kto jest najbardziej zdatny według oceny ludzi, którzy go znają, prawda? No robi się tak zwany, wiecie, wywiad środowiskowy, sprawdza się rekomendacje, chcemy usłyszeć jakieś referencje, żeby gość przyniósł, nie, że jego tam bliscy sprawdzili. Ten jest dobry, możesz go zatrudniać w ciemno. A weźmy na przykład powołanie Dawida na króla. Znacie tę historię. 1 Samuelowa, 16 rozdział. Jak ktoś nigdy tam nie był, to niech otworzy. I spójrzmy na chwileczkę do tego miejsca. Oto prorok przyszedł, prorok Samuel, żeby dokonać tego Bożego powołania. I wiedział na tyle, że ma w tej rodzinie, w tym miejscu szukać. No więc ten ojciec przyprowadza mu synów i czytamy tutaj, a gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isai Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale Pan rzekł, tego także nie wybrał Pan. Isai przyprowadził Szammę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził 7 swoich synów przed Samuelem. Ale Samuel rzekł do Isaiego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isaiego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isaiego, poślij po niego i sprowadź go, nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany, miał piękne oczy, ładny wygląd, to ładny chłopczyk, ale to nie chodzi, tu chodziło o króla. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Oto jest wybór, Boży wybór. Nie pasuje w żaden sposób do kryteriów. Ojciec, rodzina, no ojciec, przecież opinia ojca. Moja opinia o moim synu najbardziej się liczy, mówię, jako ojciec. Ale Bóg nie patrzy nawet na opinię ojca o swoim synu, bo on wie lepiej, co jest człowieku. No, według nas, jeśli ktoś ma być zaangażowany w pracę pańską, to powinien być człowiek ochotny, prawda? Ochotnik powinien być. No bo z niewolnika nie ma robotnika, prawda? Po co nam taki robotnik, taki pracownik, który, wiecie, nie rwie się do pracy? Ja bym nie chciał mieć takiego pracownika. A Bóg? A weźmy przykład powołania Mojżesza. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział. Na chwileczkę tam się przenieśmy. To czegoś się wielkiego możemy nauczyć, słuchajcie, przyglądając się tym przykładom. Jak to się kłóci z naszym sposobem myślenia, jak nasze kryteria zupełnie nie pasują do Bożych kryteriów. 4 rozdział, 10 werset. Kiedy Bóg powołuje Mojżesza, mówi, pójdziesz, będziesz, wyprowadzisz mój lud, będziesz moim prorokiem, będziesz wodzem tego ludu, mojego ludu. Mojżesz mówi do Pana, 10 werset, proszę Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy, ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto go czyni niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę Panie, poślij kogoś innego. No, widać, że się nie rwał Mojżesz. Nie rwał się. Nie mówił, ja to jestem najlepszy, ja chcę. Nie, miga się. Nie chce pracować. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza, jest powiedziane. Mówił, ach, ty leniuchu jeden. Rozgniewał się i nie odpuścił. I wziął go do wiwatu i użył. Ja bym takiego pracownika nie chciał, który mi się miga, który nie chce, który się wykręca. Ale nie Bóg. Bóg wiedział, coś tam w nim jest, jak go tam wziął, jak go użył potem. Ach, całe szczęście, że tego powołał. Bo jakby innego powołał, to by nie było tej całej historii i zwycięstwa. Naszym zdaniem, jak ktoś ma pracować dla Boga, to powinien być to człowiek dojrzały, prawda? Żeby pracować dla polskiego parlamentu, to ile to lat trzeba mieć, prawda? Żeby być prezydentem tego kraju, ile to lat trzeba mieć? Nie może być młodzieniaszek. Wiecie, żeby nawet mieć niższe ubezpieczenie w PZU przy prowadzeniu samochodu, to też trzeba mieć ileś tam lat, bo inaczej ci dowalą tyle, że żałujesz, że jesteś taki młody. A weźmy powołanie Jeremiasza. Jak Bóg powołuje Jeremiasza? Księga Jeremiasza, 1 rozdział, to jest też w Biblii. 1 rozdział Jeremiasza, słuchajcie, i wersecik 4. Doszło mi słowo Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, Ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Tremę mam, drżę jak listek na wietrze. Głos mi się załamuje. Na to rzekł Pan do mnie, nie mów, jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię pośle, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkaże. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Po ludzku to musi być dojrzały, myślimy, żeby pracował. A Bóg ma inne kryterium i bierze młodzieńca, takiego młodzieńca, że ja nie podołam, nie mogę. No byśmy powiedzieli, jeśli pracować dla Pana ma, to powinien być przygotowany merytorycznie do służby, nie? Wyszkolony. Jak ma być prorokiem, jak ma służyć Bogu, to powinien się na tym znać. Powinien przynajmniej jakąś uczelnię skończyć, powinien trochę książek poczytać i tak dalej. No tak by się nam wydawało, nie? Jak ktoś zwykły zawód, najprostszy w PRL-u, miał wykonywać, to 3 lata zawodówki musiał skończyć, żeby to wykonywać. A weźmy powołanie proroka Amosa. Amos, rozdział 7 księgi proroka Amosa. Świadectwo tego Amosa. Werset 14. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza. Nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. Rolnik, pasterz ma wystąpić żeby chociaż jakąś szkołę, jakieś, wiecie, trochę retoryki podciągnąć, coś, jakiś może z jeden wydział na tym, na aktorski czy jaki, żeby się dobrze wypowiadać, nie? No przydałoby się tak polszczyznę, żeby podciągnął trochę. Ale okazuje się, że Bóg nie zawsze powołuje tych z najpiękniejszą polszczyzną, tylko powołuje zwykłego chłopa ze wsi, żeby niósł Ewangelię. No takie są Boże kryteria. Dziwne, prawda? Dziwne. No byśmy się nam wydawało tak, jeśli ma pracować dla Pana, to powinien to być gorliwy, żarliwy naśladowca Pana, prawda? Jakiś zwolennik Pana, nie? No przecież żaden mądry szef nie bierze człowieka do pracy, który go obsmarował w gazetach, który wszystkim znajomym o nim źle mówi i jeszcze bombę podłożą pod firmę. No takiego się nie bierze, prawda? A weźmy powołanie Saula na apostoła. Znacie tę historię? Przecież on aż dyszał groźbą. Taki był przeciwko Chrystusowi. Taki był wrogo nastawiony. Tępił zbór, jest powiedziane. Dysząc groźbą, tępił zbór. I jechał sobie do Damaszku, a Pan Jezus wyszedł go spotkać. Musiał go z konika obalić. Musiał nim ślepka mu, że tak powiem, coś, żeby tak nie mógł patrzeć. Musiał przeżyć wstrząs. Dziwny sposób powołania. I mówi, ej ty, ono tutaj, będziesz mi służył. Będziesz pracował dla mnie. I jeszcze ci powiem coś więcej. Wycierpisz dla mnie tyle, ile mało kto wycierpiał. Ty prześladowco jeden, choć teraz będziesz mi służył. No Bóg jest dziwny, prawda? Powołuje człowieka, który jest wrogo nastawiony, który mu bruździ, który robi cały czas źle. A jego właśnie powołuje. I bracia i nie mówią, ten Ananiasz, panie, ale ja słyszałem o nim. Panie, no co ci? Panie, przecież on tyle krzywdy narobił Kościołowi. Panie, on jedzie teraz tutaj, tu też przyszedł namieszać. Panie, no co? Ale właśnie taki jest Pan, że Pan nie pyta opinii Kościoła. Tylko powołać Kowalskiego na swojego sługę, czy nie? Tylko powołuje, a Kościół co ma zrobić? Kościół miał tam kłopot i nie chciał za bardzo tego Pawła. Aż Barnaba musiał, mój bracia, no co wy takie? On się nawrócił. Nie bądźcie tacy. A nie, my nie chcemy, on krzywdy. Takie braty prawdziwe to były, nie? Z gulą. Nie tak łatwo brata, żeby przebaczył, żeby otworzył dom, żeby wpuścił. Bracia to są czasem, nie? Ale Pan użył Barnaby i tak wprowadził tego Pawła i potem się oczywiście wszystko zmieniło. Więc słuchajcie, dziwne są i tajemnicą są Boże wybory, jak to Bóg powołuje na swojego pracownika. Ważne jest, żebyśmy to Boże powołanie przyjęli. że kiedy Bóg nas powołuje, kiedy Bóg puka do naszego serca, kiedy Pan przychodzi i Ciebie nawiedza i nagle czujesz, że coś się dzieje w Twoim sercu, zaczynasz myśleć o innych, budzisz się i myślisz już nie o tym, o czym przedtem myślałeś, tylko myślisz o Bogu, myślisz o zbawieniu, myślisz o tym, żeby się Jemu podobać, myślisz o tym, czy On tu jest, czy mnie widzi. Zaczynasz w takich kategoriach już funkcjonować, to jest ważne, żeby to powołanie przyjąć, żeby powiedzieć: o Panie, okej. Okay. Skoro mnie wybierasz, skoro wkładasz wieczność w moje serce, skoro dajesz mi dar wiary, że mogę w Ciebie uwierzyć, chcę być Twoim pracownikiem. Będę pracował dla Ciebie. Jakże można by było powiedzieć, wiecie, jeśli chodzi o to powołanie, to z jednej strony, któż mógłby się sprzeciwić Panu? Żeśmy parę historii pokazali, że to nijak. Jest powiedziane, nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jak się Bóg namierzył, to ja bym Ci nie radził się temu sprzeciwiać. Jak ktoś się może sprzeciwić Panu? A z drugiej strony, jakże nie przyjąć tak wręcz oszałamiającej godności bycia pracownikiem Bożym? Prawda? Dlatego apostoł Paweł do Tesaloniczan pisał, wzywał ich i napominał, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. To powołanie właśnie zobowiązuje. A jak wygląda w ogóle życie takiego pracownika z powołania Bożego? My wiemy, potrafimy odróżniać na przykład lekarza z powołania od, wiecie tam, nie chcę wyzywać. Wiemy, że jeden ratuje, zawsze będzie ratował. Nie? Nawet już gość leży, już nic z tego, a on jeszcze ratuje, bo to jest lekarz z powołania. A drugi to ci jeszcze pawulon da, nie? O, taka jest różnica między tym z powołania lekarzem, a takim, pracownik Boży, pracownik z powołania. To jest ktoś, słuchajcie, kto to powołanie nosi w swojej duszy bez przerwy i to widać i on to wyraża. To jest człowiek wyjątkowy. Każdy jego czyn, każde słowo to służba Panu. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Kolosan 3,17, 3,23. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Pracownik Boży ma świadomość, że każde jego słowo, każdy jego czyn, każdy gest, każdy ruch to jest praca dla Pana. Prawda? Amen. Tak jest w życiu prawdziwych pracowników Bożych. I jak to się praktycznie objawia, to powołanie? No właśnie w tym, że pracownik Boży jest, wiecie, na etacie 24/7. Wiecie, prawda? 7 razy 24. 7 na 24. Nie wiem, jak to się w ogóle mądrze mówi. Czyli bez przerwy. To nie jest tak, że pracownik Boży aktualnie ma urlop. Albo jest w wieku przedemerytalnym. Załapał się na pomostowe. Inni to jeszcze emeryt pracy pańskiej, ale już też nie pracownik. Niech młode robią. Niech te młode robią. Pracownik pański nigdy takich rzeczy nie powie. Pracownik pański jest, wiecie, od kołyski, jak już go Bóg powołał, jeśli od kołyski powołał, aż po grób pracuje. Jeszcze z grobu tam by chciał coś, jeszcze coś by zrobić. Prawdziwy pracownik pański to nawet, wiecie, jak ludzie zaczynają o nim mówić po śmierci, to jeszcze się nawracają. Pracownik pański jest aktywny. On wie, że wszędzie, w każdym miejscu ma się wywiązywać ze swego powołania. Jest gotowy, słuchajcie, do wszelkiego dobrego dzieła. Jest otwarty na nowe zadanie. Prawdziwy pracownik pański, on nie powie, ja już swoje zrobiłem. Ja jestem dobry pracownik, bo swoje zrobiłem, koniec, więcej nie robię. On jest, a co teraz? A co, Panie, między tym, co już wiem, że będę robił jutro, a tym, co robiłem wczoraj, co mi objawiłeś? Co jeszcze masz na dzisiaj? Co teraz? co zanim się skończy nabożeństwo mam zrobić, panie? No co, ty nie przesadzaj. Tak, tak, jako pracownik pański jeszcze masz coś do zrobienia, zanim się skończy nabożeństwo. Już nie mówię o tym, jak się skończy, zanim wyjdziesz z kaplicy, że jeszcze będziesz miał coś do zrobienia, nim wyjdziesz z kaplicy, a już będzie zakończone nabożeństwo. I tak dalej. I zanim zaśniesz dzisiaj, i tak dalej. Pracownik pański to jest człowiek gorliwy dla pana. W pracy pańskiej jest gorliwy. Bo jemu nie chodzi tyle o to, żeby, wiecie, zrobić swoje za tę zapłatę, co ma obiecaną. Tylko jemu zależy na tym, żeby się podobać panu. Podobać się swojemu pracodawcy, który cały czas go widzi. I tu nie chodzi o zapłatę, chodzi o miłość, chodzi o chęć podobania się Bogu, który mnie powołał, abym był Jego pracownikiem. Więc i w rodzinie, i w pracy, i w drodze, i wszędzie, i wszędzie. A jak się zachowuje najemnik? Taki pracownik, wiecie, z ludzkiego powołania, a nie Bożego powołania. Tego interesuje nie praca, a płaca. On się interesuje przede wszystkim tym, co ja z tego będę miał. Tak nieładnie się niektórzy wypowiadają. A niektórzy się nie wypowiadają, ale to sygnalizują swoim życiem, że tak naprawdę to chodzi o to, co on z tego będzie miał. Tacy jak Paweł napisał w Filipian 2:21, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Mówił o taki, w odróżnieniu od Tymoteusza, mówił: Tymoteusz, to jest pracownik pański. On się troszczy o was. On się przejmuje wami, nie sobą. A inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. To są najemnicy, to nie są pracownicy. Tacy nie mają postawy, co ja mogę jeszcze zrobić, co ja mogę jeszcze dla chwały Bożej dać, tylko patrzą po stronie i są po stronie swoich praw. I roszczeń w związku z tym. To mi się należy, mi się to należy, mi się i to należy, i to się należy. Jak już słyszysz, że z ust kogoś wypowiada, mi się to należy, to już nie jest prawdziwy. To uwaga, czy to jest prawdziwy pracownik Boży, bo pracownik Boży nie mówi, to mi się należy. Tak jak przychodzicie kiedyś do polskiej fabryki, przychodził i pierwsze to pyszczył. Do związków zawodowych się zapisał w pierwszym tygodniu pracy i od razu pyszczył. Mnie się należy zupa tam jakaś regeneracyjna, mnie się należy rękawice, mi się należą i cały czas coś się mi należy. Najemnik. Czyli ten, kto nie jest prawdziwym pracownikiem Bożym, ma ciągle jakieś niezadowolenie i jest skłonny do buntu, buntować się. To nie jest prawdziwy pracownik Boży. Kończymy już. Trochę się rozgadałem, ale tak chciałem wam o tej pracy Bożej, bo to jest coś, z czego pragnę, żebyśmy tak wszyscy to w sercach nosili, żeśmy, pracownicy. Wszyscy pracownicy, każdy na swoim poziomie, tak jak nam Bóg wyznacza, nie? Bóg nam mówi, ty to, jak to działa, jak Duch Święty nas prowadzi, jak każdy jest pracownikiem, nie czeka na to, że go się tutaj wyznaczy, że jest jakieś zebranie walne i się mu walnie, że on ma coś takiego robić, to on dopiero wtedy będzie to robił. A jak w papierach nie ma, to on nie będzie tego robił. Chodzi o to, że my wszyscy pod kierownictwem Ducha Świętego jesteśmy pracownikami Bożymi. Każdy wykonuje to dzieło Boże. Słuchajcie, dzisiaj w szeregach kościelnych mamy wielu najemników, ale są też prawdziwi pracownicy pańscy. Kim ty jesteś? Kim jesteś, bracie i siostro? Pracownikiem pańskim czy takim najemnikiem? Być pracownikiem Bożym to wielka sprawa. Jedno, co szczególnego wyróżnia na dzisiaj, co bym chciał podkreślić, ta wielkość polega na tym, że masz zawsze pełne ręce roboty. Prawdziwy pracownik Boży bez przerwy ma coś do robienia. Problem pracowników z ludzkiego nadania to jest taki, jak się ustawić, żeby się nie napracować. Zapaść taką fuszkę, żeby, wiecie, mieć lekko, nie napracować się, a mieć profity. Albo jak wytrzymać, bo tak jakoś nudno, ciężko się robi, tak mi dokuczają, tak nie doceniają tej mojej pracy. Jak to przetrzymać? Muszę się jakoś rozerwać, muszę się jakoś pocieszyć. No, kiedyś był tak w jednym zborze nawet taki pracownik, no, doszedł do tego, że postawił sobie krzesło i zborownicy musieli podchodzić i każdy ze zboru miał mu powiedzieć coś pozytywnego, żeby go podbudować, żeby on mógł dalej być tym pastorem, bo był na krawędzi. Najemnik myśli o tym, jak to wytrzymać. Albo tak myśli, angażować się czy nie? Jechać czy nie jechać? Robić czy nie robić? A potem ma też żal, że nie ma go w służbie, że miał możliwość, ale tego nie zrobił, że nie ma go na liście, że jest gdzieś na bocznicy, że tak naprawdę siedzi, grzeje ten fotel czerwony i nie ma, i w zasadzie nie ma nic do roboty. Jeśli chcesz mieć jasność w tym względzie, to wiedz, że o wszystkim przesądza Boże powołanie. Boże powołanie. Aby być powołanym pracownikiem Bożym, potrzebujemy nowego narodzenia. Nowego narodzenia. Albo odnowy duchowej. Jeśli żeśmy już kiedyś przed laty Bogu mówili, Bóg nas powołał, Bóg nas budził, a my żeśmy potem to zaniedbali, zaniechali, odłożyli i mamy teraz w sercu taką nostalgię za tym, co było, czego nie ma, aby się chciało, żeby było. Potrzeba nam odnowy, tego nowego bodźca od Pana. Potrzebujesz tego, potrzebujesz na nowo napełnienia Duchem Świętym. I wtedy jesteś pracownikiem Bożym. A gdy jesteś pracownikiem Bożym, też nigdy duchowo się nie błąkasz i nie próżnujesz. Bo cały czas masz zadanie, masz coś do zrobienia. Pracownik Boży, wiecie, to on po prostu gdziekolwiek trafi, on nie musi mieć żadnych sprzyjających okoliczności, żeby pracować dla Pana. On wszędzie, on gdzie on pracy w tajgę trafi, to będzie pracować dla Pana, do Nowego Jorku trafi, będzie pracować dla Pana, trafi w takie czy owakie środowisko, zawsze będzie pracował dla Pana, bo on ma to we krwi, żeby pracować dla Pana. Kiedyś jeden człowiek tak, w takim towarzystwie braci tak mówił, bo został właśnie prezesem jakiegoś towarzystwa i inni mówią, ty to jesteś w ogóle jakiś dziwny. A on mówi, bracia, co ja na to poradzę, że gdzie ja się nie pojawię, to mnie zaraz prezesem robią. Coś było z tym człowiekiem, że on po prostu miał to we krwi, że w jakimś środowisku chcieli, żeby on na przykład stawał na czele i prowadził coś. I właśnie pracownik Boży to jest ktoś taki, kto zawsze podejmuje inicjatywę, co zawsze coś chce coś robić. Nie będzie siedział tydzień, jak mnie poproszą, jak do mnie przyjdą, jak przedstawią i tak dalej, coś zaoferują, to ja będę robił. Nie. Pracownik pański nie czeka na to, on pracuje. Zwyczajnie pracuje, bo jest ktoś, dla kogo pracuje. Więc podczas gdy inni szukają pracy, porzucają pracę, mają zawsze zamiar pracować dla Pana, a ciągle szukają swego, wahają się, czy coś robić, czy nie, wciąż nie mają zajęcia, my mamy to z powołania. To w ogóle nie jest nasza inicjatywa. Po prostu masz to we krwi. Budzisz się, stajesz, jedziesz, siadasz. Czy to wakacje, czy rok szkolny, czy czas pracy, czy czas wypoczynku, czy w szpitalu, czy na księżycu. Wszędzie po prostu masz w sobie to i pracujesz. Wychodzisz na ulicę jako pracownik Boży, idziesz do pracy świeckiej jako pracownik Boży, jedziesz na urlop jako pracownik Boży, wchodzisz do kaplicy na nabożeństwo jako pracownik Boży i nie muszę dodawać, że i wychodzisz z kaplicy jako pracownik Boży. Powstajmy do modlitwy.